Proszę, otwórzcie 1 Piotra. 1 Piotra, 3 rozdział. Musicie otworzyć. Powinniście otworzyć, bo inaczej to nie wiem. 1 Piotra, 3 rozdział.
Ktoś chce? Biblię jedną?
Pierwszy Piotra, 3 rozdział i mamy, co mamy? Dwa wersyki. Pierwszy Piotra, 3 rozdział, werset 8 i 9, który, jak widzicie, stanowi swoiste podsumowanie. Zwróćcie uwagę na dwa słowa, a w końcu i w 9, gdyż. Tak więc 8 i 9, 1 Piotra, 3 rozdział, werset 8 i 9. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy, że Ty już zawczasu zapewniasz nas o celu naszej podróży, a tym celem jest błogosławieństwo. Prosimy o Boże, abyśmy byli zinterpretowani, aby nasze znaczenie zostało określone nie przez nasze własne oskarżenia, nie przez złowrogich ludzi wokół nas, ale przez Twoje Słowo. A Twoje Słowo określa nas jako zmierzających ku błogosławieństwu. Prosimy, abyśmy zachowywali się według naszego powołania. Powierzam teraz ten czas Tobie. Amen. Tak więc urywek, tytuł Pamiętaj o celu. Wigilia i Nowy Rok to czas składania życzeń. Składamy sobie życzenia, a życzenia to nic innego jak błogosławienie siebie nawzajem. Błogosławimy, wypowiadamy błogosławieństwa sobie nawzajem. Nawet tutaj w drodze do kościoła jakiś sąsiad, twój Sebastian, jakiś pan trzeźwy zatrzymał się i błogosławił nam i składał nam życzenia. A czym jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo z kolei to nic innego jak życzenie albo ogłaszanie Bożej dobroci. Ogłaszam Tobie, oby Bóg był Ci, okazał Ci dobroć. I wreszcie, czym jest z kolei dobroć Boża? Dobroć to dostarczenie wszystkiego, co potrzeba stworzeniu. Czyli kiedy mówimy, że ktoś jest dobry, to oznacza, że użycza, obdarowuje tym, co jest potrzebne, abyś mógł prosperować, abyś mógł być pełen życia, mieć obfitość życia. I oczywiście Bóg jest dobry. On daje utrzymanie całemu stworzeniu. Wszystko, co nam potrzeba, czy to oddech, czy uderzenie serca, czy czas, czy łaskawość, czy jedzenie, czy obdarowania. Wszystkie te rzeczy Bóg łaskawie użycza całemu stworzeniu. Co więcej, nam użycza tych rzeczy wraz ze swoją przychylnością. Ale w świecie, w którym żyjemy, jest też przekleństwo. Jest to dziwny świat, w którym błogosławieństwo jakże często przebywa, czy występuje w bezpośredniej bliskości przekleństwa. I adresaci tego listu, listu Piotra, tego doświadczyli. Dlaczego? Dlatego, że list jest skierowany do ludzi, którzy są obłożeni cierpieniem, obłożeni różnego rodzaju prześladowaniem. Tak więc mamy błogosławieństwo i przekleństwo obok siebie. Ale też mamy bardzo zaskakujące lokalizacje, gdzie te dwa są obok siebie. Zobaczcie na przykład list Jakuba, list Jakuba 3:10, znany urywek, zacytuję wiernie. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czyli zwróćcie uwagę, że nawet jeśli chodzi o nasze usta, to jak gdyby z jednego źródła, w jednym źródle, obok siebie przebywają, mieszkają, są domownikami, co jest wręcz jakieś niezrozumiałe. Jak to może być? Jak to jest możliwe, że z tych samych ust dziwi się Jakub, jest i przekleństwo się wydobywa, i błogosławieństwo. Piotr pisze, jak już powiedziałem, swój list do ludzi, którzy są umęczeni i pragnie pocieszyć i umocnić swoich odbiorców. Jak już powiedziałem, błogosławieństwo i przekleństwo mamy obok siebie, jedno i drugie w historii, i błogosławieństwo i przekleństwo ma i wydaje swoje owoce, i jedno i drugie zmierza do swojego określonego celu. Przekleństwo zmierza ku jakiemuś celowi i błogosławieństwo. Tak więc historia, czyli ten obecny czas, jest miejscem, gdzie te dwie rzeczy się wyodrębniają i kształtują. Gdzie i błogosławieństwo nabiera kolorów, i przekleństwo coraz staje się, możemy tak powiedzieć, coraz bardziej konsekwentne, czy coraz bardziej wrogie, albo tak. I teraz dlatego Piotr przy końcu swojego listu przypomina, jacy powinniśmy być w takim właśnie kontekście, kiedy mamy te dwie rzeczy. A całość trzyma się na czymś, co jest całość tego końcowego pouczenia, bo zobaczcie, on mówi, a w końcu, i całość tego pouczenia czy zachęty trzyma się na jednym fundamencie, a tym fundamentem jest powołanie Boże. No więc, w końcu, pisze apostoł, czyli kiedy widzimy coś takiego jak w końcu, to od razu powinniśmy myśleć podsumowanie, a nie tylko podsumowanie, ale też uwaga, chcę na coś wam zwrócić uwagę. Coś szczególnego. To jest jak gdyby podsumowanie wszystkiego, co powiedziałem, ale nie rozmińcie się z tym. W skrócie, wszyscy macie być tacy w obliczu niepewności dnia i w obliczu cierpienia. Czyli no, my przez ostatnie 3 lata też zostaliśmy utrapieni przez różnego rodzaju rzeczy. Nawet dzisiejszy poranek, zwróćcie uwagę, to też jest utrapienie i cierpienie, że musimy się błąkać, jak gdyby. No więc, zobaczcie, a w końcu bądźcie wszyscy i czytamy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. I pierwsza rzecz, którą Piotr wspomina, to jest jedność. I ta jedność jest kluczowa, jest bardzo ważna. I jak pamiętacie z listu do Efezjan, 4 rozdziału, nie mamy tyle, co nie mamy jej budować, czy tworzyć tej jedności. Dlaczego? Dlatego, że ta jedność już jest faktem. Czyli mamy jedynie ją zachować. Ta jedność, która już jest naszym udziałem. Jedność jest kluczowa. I teraz jakby był wyświetlaczek, ale wyświetlaczka nie ma, ale to mniejsza o to. Zwróćcie uwagę na tą wyliczankę. Zobaczcie, jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, pokorni. Od razu coś powinno wyskoczyć na was z tej wyliczanki. No i oczywiście jest tutaj coś w rodzaju chiazmu. Jednomyślni odpowiada pokorni. I rzeczywiście nie ma, czy możecie sobie wyobrazić jednomyślność bez pokory? No nie. Nawet ostatnio czytałem jakiś artykuł o jedności, o sile na przykład społeczeństwa czy jakiegoś państwa. No i ta siła kiedyś była zbudowana na tym, że każdy znał swoje powołanie i swoje miejsce w społeczeństwie. Czyli jeżeli ja jestem szewcem, to wykonuję swoją pracę solidnie i pokornie i wiem, że królowi na przykład należy się szacunek i posłuszeństwo. Tak więc nie jestem jakimś, który pozjadał wszelkie rozumy, ale każdy swoją dziedzinę, w swojej dziedzinie stara się wypełnić to powołanie. No i właśnie na tym zwróćcie uwagę, na tym to wszystko polega. Jednomyślność jest niemożliwa bez pokory. Jeżeli jestem pełen pychy, to momentalnie owocem będą podziały. Jeżeli uważam siebie i swoje poglądy, czy swoje opinie za mądrzejsze niż innych, no to na 100% będzie wściekłość, podział, rozdwojenie i gniew, ale na pewno nie będzie jednomyślności. Tak więc apostoł mówi, bądźcie jednomyślni, a kluczem do tego jest właśnie pokora. Uznawajcie siebie nawzajem za lepszych, wyższych od siebie. Następnie zwróćcie uwagę, współczujący i z drugiej strony miłosierni. Współczujący i miłosierni. To, co ma nas charakteryzować, to ma być właśnie to współodczuwanie. Czyli co to znaczy współodczuwanie? To znaczy, że jestem wrażliwy, czy potrafię wstawić siebie w pozycję brata lub siostry. Wiem, przez co przechodzi, potrafię sobie wyobrazić i odczuć ten kontekst, w którym akurat moja siostra czy mój brat się znalazł. I oczywiście, co to oznacza? To oznacza moją reakcję, czynną reakcję. I apostoł mówi, mamy być współczujący, miłosierni, współczujący. Oczywiście nie można być współczującym bez okazywania miłosierdzia i zmiłowania i litości. I zobaczcie, w samym sercu jest co? Umiłowanie braci. To jest ten klucz. Klucz, wszystko sprowadza się właśnie do miłości braci, że mamy, i to wielokrotnie w różnych miejscach się pojawia, że mamy wszystkim czynić dobrze, ale najbardziej domownikom wiary. I wszędzie jest to podkreślenie, że całość naszej pobożności sprowadza się właśnie do tego jednego punktu. Miłujesz li braci ili nie? Miłujesz braci czy nie? I oczywiście na przykład nie możesz miłować braci, stroniąc od braci. Już takie pierwsze, najbardziej łopatologiczne zastosowanie. Tak więc apostoł zachęca, bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i pokorni. Następnie mówi, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie. Tak więc nie oddający złem za zło, ani obelgą za obelgę, zamiast tego błogosławcie. Oddawanie złem za zło i obelgą za obelgę to nic innego jak oczywiście przeklinanie i życzenie zła. A przeklinanie i życzenie zła, to co to znaczy? Jak to można inaczej zdefiniować? No to jest wydawanie i rozgłaszanie ostatecznego sądu. Takie podsumowanie ostateczne. Nie wychowaliście się na wsi, większość z was chyba, ale takie było doświadczenie, pamiętam, z dzieciństwa, nie jedno, nie dwa, kiedy dwóch sąsiadów czy dwie sąsiadki się kłóciły, I wtedy właśnie było ta wymiana, to były takie ostateczne podsumowania, tak można nazwać. I to bardzo złowrogie podsumowania, ostateczne osądy. A wszystko oczywiście, wszystko jest przyprawione sosem zemsty. Większość ludzi nie da sobie pluć w kaszę. Tak mnie nazwałeś? Poczekaj, ja ci odpowiem czymś, co będzie jeszcze lepsze, co jeszcze będzie jeszcze groźniejsze. I pamiętacie, jakie mamy przykazanie, bo to nie jest sugestia, ale przykazanie w Księdze Przypowieści. W Księdze Przypowieści też bardzo znany urywek, jeden z bardziej znanych, 15:1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz złe, przykre słowo wywołuje złość. Podczas gdy łagodna odpowiedź, czyli nie taka, jaką przed sekundą usłyszeliśmy, właśnie taka uśmierza gniew. Tak więc nam nie wolno jest samym się mścić. Zemsta, jak ostatnim razem mówiłem, nie jest zła sama w sobie, ale to Bóg jest Bogiem pomsty. Zemsta w naszym wydaniu zawsze jest zła, dlatego że nie potrafimy osądzić tak, jak należy, a dlatego że nie widzimy końca sprawy, który ten koniec przed nami najczęściej jest zakryty. I wreszcie, dlaczego nie powinniśmy się mścić? Dlaczego nie powinniśmy obelgą odpowiadać na obelgę? No, chociażby dlatego, że i sami nie jesteśmy lepsi. Podczas gdy pomsta należy do Boga i do Niego zwracamy się z wołaniem o wyrównanie rachunków. Tak więc nie powinniśmy sami szafować, ogłaszać przekleństwami, ogłaszać ostateczne sądy, odpłacać złem, dlatego że Jakub mówi o tym również w 3:9. Nie wolno przeklinać, chociażby z tego powodu, że każdy człowiek jest obrazem Boga. Ale apostoł wskazuje coś jeszcze. Nie wystarczy tylko zaprzestać złorzeczenia w słowie i uczynku, to za mało. Mamy błogosławić, bo czytamy: nie odpowiadajcie obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Na to zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Tak więc nie wystarczy zaprzestać przekleństwa, ale jeszcze musi być pozytywnie. Także są grzechy czynne z podniesioną ręką, przekroczenia, przekleństwa, ale są też grzechy zaniedbania. Jeżeli zaniedbujemy błogosławić, też grzeszymy. Mamy błogosławić, czyli ogłaszać dobroć Bożą, ale w jakim kontekście? No, tym, którzy ogłaszają nam coś przeciwnego. Ogłaszają nam swoją złość i zniszczenie. I oczywiście nie ma to nic do czynienia z pseudochrześcijańskim, jakimś mdłym pacyfizmem, bynajmniej. Kiedy źli ludzie atakują i wybucha wojna, należy się bronić. Ale nie o wojnie tutaj mowa, ani apostoł nie mówi tutaj na przykład o karze śmierci, ale jest mowa o codziennych sytuacjach. I w codziennych sytuacjach co mamy robić? Błogosławić, odpowiadać błogosławieństwem na złorzeczenie. I zobaczcie, wreszcie fundament całego pouczenia. Werset 8 i werset 9. Cały fundament tu się znajduje. Błogosławcie. Dlaczego? Dlatego, że do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Czyli mamy błogosławić z tego powodu, że no, to jest naszym celem, naszym powołaniem. Czyli jednym słowem, zachowuj się zgodnie ze swoim powołaniem. Zachowuj się według tego, kim jesteś. a jesteś powołany do błogosławieństwa. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, zachowuj się zgodnie z celem, ku któremu zmierzasz. Czyli nie zachowuj się, jakbyś zmierzał ku przekleństwu, złorzecząc i przeklinając innych, ale celem, końcem podróży jest błogosławieństwo. Tak więc zachowuj się według celu podróży. Niech ten cel określa twoje zachowanie. A odpłacanie złem i złorzeczeniem nie pasuje do tego celu przed nami. I teraz niech nam nie umknie rzecz najważniejsza w tym urywku. Zwróćcie uwagę, że to, bo tak naturalnie myślimy, to nie nasze zachowanie określa nasz cel, ale na odwrót. To nie nasze zachowanie określa cel, ku któremu zmierzamy, ale przynajmniej według tego urywka to jest na odwrót, gdyż to jest waszym powołaniem. Powołaniem jest, naszym jest błogosławieństwo. Choti, gdyż to jest nasze powołanie. Forma bierna. Zostaliśmy powołani przez Boga i to właśnie to powołanie określa nasz cel, jak i nas samych w tym obecnym czasie. Czyli nasz cel naszej podróży określa nasz charakter i nasze zachowanie. A naszym celem jest odziedziczenie błogosławieństwa. I zwróćmy uwagę na to, że jest powiedziane, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. Czyli błogosławieństwo jest już pewne, jest nasze, już zostało nam przypisane, już zostało nam zapisane w historii, ale wciąż jest jeszcze przed nami. Już je widzimy, wiemy na pewno, że to jest nasze, a wiemy na pewno ze względu na co? Ze względu na prawdomównego Boga. I w historii czekamy jedynie, żeby je odebrać. Tak więc w praktyce nasze życie przekłada się głównie na dwie rzeczy, które są zupełnie niezrozumiałe, nieznośne i nie do naśladowania, tak bym wręcz powiedział, dla tych, którzy tkwią w przekleństwie. I po pierwsze taką rzeczą jest pokój. Pokój zamiast poczucia zagrożenia. Widzicie, najczęściej, kiedy złorzeczymy, kiedy przeklinamy, to wynika z tego, iż czujemy się zagrożeni, że musimy w jakiś sposób ustanowić swoją tożsamość i swoje bezpieczeństwo. Ale zamiast tego, apostoł mówi, jest coś zupełnie innego. Zamiast tego jest wytchnienie i uspokojenie się. Hej, spokojnie. Twoim celem jest błogosławieństwo. Twoim celem nie jest przekleństwo. Twoim celem nie jest jakaś walka i ścieranie się i wrogość, ale błogosławieństwo już jest ci zapisane. Praktycznie już jest twoje. Najważniejsza rzecz już jest rozstrzygnięta. Teraz wiem już, gdzie jest moja nadzieja, tak więc mogę spocząć, odpocząć od samoobrony. A druga rzecz to oczywiście wdzięczność. I wdzięczność jest też jakąś niezłomną, jakoś najbardziej oczywistym owocem tych, którzy zostali powołani do błogosławieństwa. Wdzięczność, która nie pozostawia niedotkniętej rzeczy. I zobaczcie, pamiętamy, że nasza wdzięczność czasami jest hiobowa, ale jednak wdzięczność. Jednak na końcu, w końcu i tak byśmy to nazwali jako wdzięczność. Mój Pan wie, co czyni, a On jest wierny, pomimo, że mi Ja nie wiem, co mi się robi w obecnym czasie. Podczas gdy, jak się zachowuje przekleństwo? Oczywiście przekleństwo, wdzięczność gdzieś tam, jak się pojawi, to jest jakieś naprawdę coś przedziwnego i cudacznego, jakaś matka natura, jakieś nienaturalne coś, co nie ma naprawdę nic wspólnego z wdzięcznością, ale przekleństwo przeklina zawczasu. Przekleństwo jest pozbawione nadziei. Dlaczego? Dlatego, że zmierza właśnie ku takiemu celowi. Cel jest taki, w którym nie ma już nadziei, w którym pozostało tylko niekończące przekleństwo. Błogosławieństwo natomiast znajduje uspokojenie i wdzięczność już teraz, bo wie, co jest celem. A więc, będąc źli, pamiętamy, bo tacy jesteśmy, będąc źli, dostępujemy błogosławieństwa. Bóg nam błogosławi, zapewnia nas, że nam przychylny, co niedziela. I zobaczcie, jak to robi, co niedziela, na końcu, w końcu. I to zapewnienie uwalnia nas od wszelkiej wściekłości i zachłanności i zazdrości. Dlaczego? Bo nasz cel jest nam znany. Nasze dziedzictwo jest pewne. Także możemy wreszcie odpocząć od tych naszych nic niewartych szamotanin i zabiegów. I właśnie na to wskazuje obietnica Boża. I tym zakończę. Pewnie znacie ten urywek, ale jeszcze raz, no, urywek jest niesamowity. Tak naprawdę, jak się zastanowimy nad tym wersetem, to naprawdę właśnie można chyba z wdzięczności eksplodować. I to jest błogosławieństwo, które się znajduje u proroka Jeremiasza. 29:11. I tam dosłownie jest tak powiedziane, bo ja najlepiej znam myśli, które myślę o was, mówi Pan. No to jest jakiś przedziwny werset. Bóg zapewnia nas, że ten, którego głębokości myśli nikt nie jest w stanie zbadać oprócz Ducha Bożego, ten Bóg mówi, że ja najlepiej znam myśli, które myślę o was, mówi Pan. Czyli te myśli ja przeniknąłem do końca. Tam nie ma żadnych wątpliwości, żadnych zagadek, żadnych zmiennych. Ja znam te myśli, ja tylko, jak wiemy, tylko to ma znaczenie. Znam je do samego końca. Bo ja najlepiej znam myśli, które myślą o was, mówi Pan. Jakie są to myśli? Myśli o pokoju, a nie o zgubie, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. To, czego się spodziewacie, to błogosławieństwo, którego oczekujecie, to ja stoję na straży, ja jestem tego gwarantem. Tak więc Bóg powiada, że On najlepiej zna swoje myśli. Te myśli są 100% pewne. On sam je zbadał. Te myśli są jednorodne do końca. Tam nie ma żadnych podtekstów, jak to nieomalże każdy, zwróćcie uwagę, każda nasza opinia jakaś tam, a zawsze coś tam jest, jakaś domieszka, ja coś. Jak się znamy długo, to zawsze coś już potrafimy wymyśleć. Bóg, Boże myśli są jedno, nie takie, są jednorodne do końca i są nam przychylne z powodu Chrystusa. A te myśli to właśnie takie, pokój, ratunek i przyszłość dokładnie taka, jaką oczekujemy, jakiej się spodziewamy i wszystko według tego zapewnienia. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz za Twoje zapewnienie. Dziękujemy, że już teraz choć jesteśmy sami źli, to jednak dzięki Twojej łasce zmierzamy ku błogosławieństwu. Choć jeszcze teraz i na naszych ustach, nad czym rozpaczamy, jakże często, zbyt często pojawia się przekleństwo, to jednak nie jest ono w stanie ani znieść nas z tej drogi, ani zanegować tych myśli, które Ty myślisz o nas. A te myśli są o błogosławieństwie. Ty prowadzisz nas ustawicznie ku zwycięstwie. Amen.
Amen.